Nasz gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski, a naszym dzisiejszym gościem dnia jest pani poseł Bogumiła Olbryś z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
Witam, panie redaktorze, i pięknie witam radiosłuchaczy.
Pani poseł, zacznijmy od smutnych rocznic, od smutnego wydarzenia. Dwa dni temu kolejna rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, kiedy to ukraińscy nacjonaliści brutalnie wymordowali wiele tysięcy Polaków na Wołyniu. Mieliśmy oficjalne obchody. Słuchała pani przemówienia pana prezydenta Karola Nawrockiego?
Tak.
Podobało się?
Bardzo.
Zapytam właśnie o ten zakaz banderyzmu w Polsce. No to, że powinniśmy go wprowadzić, to tak uważa wiele osób, ale jak w praktyce to by miało wyglądać? Jak my byśmy mieli egzekwować zakaz banderyzmu w Polsce?
Drodzy Państwo, 83. rocznica tej Krwawej Niedzieli, to ludobójstwo i te morderstwa niewinnych Polaków, kobiet, dzieci, tak okrutne, przerażające, bo małe dzieciaki były narzędziami z gospodarstw, czyli jakieś łopaty, siekiery, widły były narzędziem tych zbrodni. Film Wołyń ponoć nie oddaje tego wszystkiego, co było, bo są świadkowie tych wydarzeń, są świadkowie, chyba dlatego Pan Bóg daje takie długie życie tym świadkom historii, żeby mogli właśnie nam, młodemu pokoleniu, przekazać te takie okrucieństwa, które były przez właśnie ukraińskich nacjonalistów
dokonywane
w stosunku do Polaków wykonane. Tak, pan prezydent Nawrocki, no piękna wypowiedź, piękna, bardzo merytoryczna i bardzo, wie pan, panie redaktorze, słuchając tego, mówił fakty historyczne, mówił, dlaczego tak się stało, dlaczego ta nienawiść, dlaczego to ludobójstwo, ale też mówił o symptomach nadziei. Akurat wasza radio ma też to piękne słowo w brzmieniu i to dobrze, że jest ten symptom nadziei, tak, takiego pojednania. Ale powiedział piękne słowa, które z przyjemnością zacytuję. Fałszywa historia tworzy fałszywą politykę. To po pierwsze. Po drugie, pamięć kształtuje przyszłość. Pamięć, edukacja kształtuje przyszłość.
No tak, pani poseł, ale...
To piękne też motto mówił nasz marszałek Piłsudski, który powiedział, no czymże jest przyszłość, jeśli nie pamiętamy o przeszłości, to niegodni też jesteśmy teraźniejszości i przyszłości. Takie porównania, które no skutkują tym, że my Polacy pamiętamy i dobrze, chcemy, żeby ta pamięć była w naszym narodzie, ale nie pozwolimy sobie, żeby sąsiedni naród, wobec którego wykazane było tyle dobra, tyle serca, tyle wsparcia, tyle miliardów w sprzęcie wojskowym i jeszcze te teraz systemy obrony Patriot, no drodzy Państwo, no jak można? Żyjemy w XXI wieku. Jaki to jest naród, który za grosz nie pamięta dobroci i zamiast wdzięcznością, zamiast powiedzieć słowo, wielkie słowo polskie czy ukraińskie, dziękuję, dostaliśmy po twarzy właściwie. Dostaliśmy obelgię w postaci nieszanowania tych 120 tysięcy pomordowanych ludzi na Podkarpaciu, w Lubaczów, wiele, wiele miejscowości. No i ta Krwawa Niedziela 11 listopada 1943. Przepraszam, dziękuję za poprawę, tak. Też na L i stąd skojarzenie chyba. Oczywiście 11 lipca 1943 roku.
Pani poseł, ale właśnie, bo to, co pani mówi, oczywiście się z tym wszyscy pewnie zgadzają, że jest pewna ta asymetria w stosunkach polsko-ukraińskich, no ale chcemy wprowadzić zakaz banderyzmu, prawda? Tylko, że czy to da się wprowadzić, skoro mamy tutaj ponad 1 milion osób z Ukrainy i dla części z nich, no UPA czy Bandera są bohaterami. I tutaj jest kwestia tego, czy to nie byłby taki martwy zakaz, bo niby mamy też zakaz nazizmu, zakaz komunizmu, ale nawet w internecie można znaleźć ludzi, którzy na przykład komunizm będą propagować. I stąd moje pytanie, czy ten zakaz nie będzie taki martwy, zakaz banderyzmu?
Panie Pawle, Jeśli jest zakaz, to muszą być konsekwencje. Jeśli będą odpowiednie konsekwencje, tak jak pan powiedział, nazizm, faszyzm, to są zakazane sytuacje, tak? I hołdowanie tymże wydarzeniom jest zakazane. Nie tylko w naszej ojczyźnie, ale w innych krajach również. Więc banderyzm pokazał oblicze zła, mordu na niewinnych ludziach, ludobójstwo. Więc wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonana, że musi być taki zakaz i jeśli się właśnie, tak jak pan powiedział, jakiejś ilości osób, która mieszka u nas, która dostaje dobrostan, dobrobyt, która pracuje tutaj, ma bardzo dobre utrzymanie. Ja widzę, że naprawdę Ukraińcom się nawet bardzo dobrze powodzi, chociaż po markach samochodów widać, jakimi samochodami jeżdżą te osoby. To jeśli my mówimy, że to wolno, to nie wolno, to powinno być respektowane. Tak jak jest respektowana. Nasi Polacy są w Polonii amerykańskiej. Tam konstytucja jest świętością dla Polaka. Chociaż jest Polakiem, ma obywatelstwo często polskie, nie amerykańskie i ma obowiązek respektowania, bo inaczej to są konsekwencje. I tak mam nadzieję, dużą nadzieję, że będzie tak w Polsce. Dosyć banderyzmu, dosyć. Ich ta flaga mówi o krwi, o ziemi, o takich wartościach, niedobrych wartościach. Zresztą słowo wartość zawsze mi się kojarzy z aksjologią, czyli czymś bardzo pozytywnym. A tu, no, do czego dojdziemy, jeśli takie rzeczy nie zostaną rozliczone? Musimy wyartykułować porządnie, muszą być książki historyczne i w Polsce, i na Ukrainie, które wyraźnie będą wskazywały. A czczenie Stepana Bandery i czczenie go w postaci Nadania, na przykład jest takie miasto Łódzk, które jest partnerem naszego miasta Białystok. I tam on jest czczony i nadane ma honorowe obywatelstwo w tym mieście.
Ale to już było bodaj 6 lat temu.
Tak,
to już
nie no jest właśnie. Nowa sprawa, że... To nie jest nowa sprawa, ale do tej sprawy wracamy non stop, bo ona została nieuregulowana. Także Białystok powinien się wycofać z takiego miasta partnerskiego, który czci takie właśnie sytuacje.
A to zaraz by się okazało, pani poseł, że tam nie ma miast na Ukrainie, w którym polskie miasta mogłyby współpracować.
Panie redaktorze, jest mnóstwo wspaniałych Ukraińców, którzy pomagali Polakom, właśnie chociażby ta rzeź ukraińska, którzy wcześniej mówili, że zadzieje się bardzo zła sprawa. I oni też zginęli razem z Polakami.
Ale
często,
to nie ich czci teraz oficjalnie państwo ukraińskie, tylko czci właśnie na przykład Szuchewycza czy Banderę. I tutaj moje pytanie, czy taki zakaz jeszcze bardziej nie zaogni sytuacji w stosunkach polsko-ukraińskich? Czy to nie będzie tak, że oni jeszcze bardziej się ku temu UPA zwrócą? Czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą?
Nie wylejemy, panie Pawle, panie redaktorze. Nie wylejemy. Przepraszam bardzo. To my mamy się przepraszam, tam jest wojna. Cała Europa pomaga. Mnóstwo państw się wycofuje już z pomocy pod tytułem buta Załajskiego. Tak to jest medialnie nazywane. Buta. Tylko żądania z miną taką macie nam dać, bo my tak chcemy. No, panie redaktorze, no troszkę pokory, to takie piękne
Może
słowo, ale trzeba ją zastosować w praktyce. No z taką taktyką to on daleko nie zajdzie. Nawet prezydent Trump, jego postawa Załańskiego się bardzo nie podoba prezydentowi Trumpowi.
Ale licencję na patrioty dostał od Trumpa, więc może właśnie w tym szaleństwie jest jakaś metoda.
Wie pan, szaleństwo zawsze się źle kończy. Kończy się bardzo nieciekawie. Doskonale o tym wiemy. Szaleństwo Hitlera też się skończyło, jak skończyło.
No, to już...
Także wszelkie szaleństwa, no mocne porównanie, mocne ale ono porównanie. Jest blisko do banderowców.
Pani poseł, to tak kończąc ten wątek, jaką przyszłość pani widzi dla relacji polsko-ukraińskich? Czy pani w ogóle wierzy w to, że ten kult UPA można wyplenić?
Wierzę, że dobra edukacja i dobra informacja, bo naród ukraiński jest niedoinformowany. Dlaczego Polska tak mocno mówi o tych sprawach, o rzezi na Wołyniu? Tam naród jest nieinformowany. I dziwię się, że dlaczego tam nie są włączone elementy tak zwanej prawdy historycznej, prawdy narodu polskiego, sąsiedniego, który obecnie tak wiele pomocy wystosował do kraju, który walczy z Federacją Rosyjską. Ale no no przepraszam, pokora, jeszcze raz pokora musi nastąpić.
No oni mówią, że nikt nie będzie im historii, nikt nie będzie im historii pisał, tak mówią Ukraińcy.
To jeśli nikt nie będzie im pisał historii, to nikt im nie będzie pomagał.
Pani poseł, może zmieńmy już temat na taki troszeczkę przyjemniejszy.
Ja wiem, że to może takie bardzo konkretne określenie, ale skoro oni stosują konkrety i skoro oni robią, ja mam wrażenie, panie redaktorze, ja chcę dokończyć ten wątek, bo mam wrażenie, że Załęski właśnie stosuje taką dyktaturę. Tak, ja jako przeciętny człowiek
Ukraińców,
to odbieram.
Czy wobec innych
nie,
krajów?
No, wobec innych krajów, wobec nawet tak pomocnego sąsiada, jakim jest Polska. No nie można tak i on musi to zrozumieć. Wydaje mi się,
czyli
że...
Czyli co, zaszantażować trochę Ukraińców powinniśmy?
Szantaż to takie może niezbyt fajne słowo, ale stosować konkretne przesłanki. Mają być uwarunkowania. Nie dajemy prezentów za darmo. To jest bardzo niewychowawcze, ani w aspekcie pedagogiczno-psychologicznym, ani w aspekcie tym w stosunku do Ukrainy teraz. Nie. To mają być uwarunkowania. Nie mają dostawać nic za darmo.
No to niedawno rząd nie dał im migów, bo nie chcieli oddać technologii dronowych, więc to chyba tak powinno być według pani poseł.
Zobaczy pan. Uwarunkowania, jeszcze raz uwarunkowania. Ekshumacja zwłok rzezi ukraińskiej do dziś nierozliczona. Do dziś są o wielkie opory. Ekshumacja zwłok. Czy to się równa z miliardami przekazanymi Ukrainie? No, panie redaktorze,
pan prezydent Zełenski ostatnio pisał, że Ukraina robi wszystko, żeby tę ekshumację przyspieszyć, więc trzymamy za słowo.
Tak się składa, że od 2000 wcześniej już była prośba o ekshumację zwłok, grubo wcześniej. Wojna trwa już 4 lata i do dziś to tylko się tak mówi, obiecuje, a Polska śle realną pomoc. I tu widzimy ogromną kontrowersyjne zachowania, prawda?
Jasne. Pani poseł, czas nas troszeczkę goni, więc może zmieńmy temat.
Proszę bardzo.
Bo była pani prelegentem na konferencji, na konwencie w Warszawie, który miał miejsce niedawno, na początku lipca. Nazwa tej konferencji: Rodzina, Edukacja, Demografia. O czym tam pani mówiła podczas tego spotkania?
Tak, my posłowie z Prawa i Sprawiedliwości konwent, który miał na celu właśnie pobudzić do refleksji, do myślenia, ale zostały podpisane konkretne, piękne dokumenty. Ale tak dosłownie słowo. Tak, rodzina jest wartością według pani profesor Marii Ziemskiej, rodzina jest wartością naczelną i najważniejszą w rozwoju każdej cywilizacji. Rodzina. I tu to słowo demografia, bo wiemy, że są miasta w naszej ojczyźnie obecnie, gdzie dosłownie kilka dni nie rodzi się żadne dziecko, a każdego dnia jednak umierają kolejne osoby. Więc jest dysonans między urodzeniami a odejściem osób z tego świata. Więc demografia po prostu to, jest takim elementem bardzo zatrważającym, mogłabym użyć tego słowa.
Ale to co zrobić, żeby to się odmieniło? Bo ten ujemny przyrost naturalny mamy już od wielu lat. Rząd PiS-u wprowadzał programy społeczne typu 500+, potem 800+, które miały tę demografię pobudzić. No i może przez pierwszy rok, dwa coś tam drgnęło, ale potem znowu ten wskaźnik urodzeń wrócił. To co my dzisiaj jako państwo polskie powinniśmy zrobić, żeby ta dzietność była wyższa? Bo może to są względy kulturowe, a wcale nie socjalne.
I znów tu użyję słowa właśnie, które była też na tym konwencie. Edukacja. Edukacja dlaczego właśnie jest tak istotną sprawą dzietność w naszych rodzinach. Związana jest z sytuacją rozwoju naszego państwa, związana jest z sytuacją nawet militarnych potrzeb. Sprawa dzietności Polaków jest szalenie ważnym tematem. Podpisana została taka deklaracja o rodzinie, pakt o rodzinie, w którym właśnie zawarte są szereg takich postanowień. Podpisał go pan profesor Czarnek z naszego ramienia Forum Konserwatywnego, podpisał pan poseł Wróblewski. I wie pan co? Znamiennym takim sukcesem tego konwentu było to, że zaproszenie przyjęło 160 stowarzyszeń różnych organizacji rodzinnych, prorodzinnych stowarzyszeń, które właśnie bardzo mocno zabiegają o to, aby ta dzietność w Polsce była jak największa. No cała infrastruktura dotycząca żłobków, przedszkoli, dostępności do różnych rekreacyjnych spraw. Nawet przecież w naszym mieście też, aby tą dzietność utrzymać jak najwyższą, chociażby te różne becikowe, w różnych miastach one są, karty dużej rodziny też w różnych miastach są. No, robione jest naprawdę wiele, wiele akcji.
No właśnie, ale jest robione, a nie ma efektu.
No i znów wrócę słowo. Edukacja. Edukacja, dlaczego to jest tak ważne? No jest ważne z tytułu nawet starzenia się społeczeństwa, z tytułu utrzymania jakiejkolwiek sytuacji finansowej dotyczących rent, emerytur. No to jest ważne i jeszcze
Pani poseł,
raz użyję tego
inaczej,
słowa, edukacja w sensie potrzeby takiej ogólnocywilizacyjnej.
Pani poseł, czy w programie PiS-u na najbliższe wybory znajdą się jakieś konkretne postulaty, które mają temu, o czym mówimy, tej niskiej dzietności zaradzić? Czy już może pani nam coś zdradzić w tym temacie, czy jeszcze za wcześnie?
Na pewno sytuacje związane z różnymi pakietami socjalnymi. Na pewno wartość rodziny ma być tą wartością taką naczelną, prawda? Sytuacja związana z edukacją, z możliwością też w służbie zdrowia. Jakieś pakiety właśnie te i socjalne, i te medyczne. Na pewno tego rodzaju rzeczy, które będą wspierały rodzinę, które będą stanowiły taką podwalinę państwa i docenienie tej rodziny. Pamiętam lata, no trochę żyję na tym świecie, że rodziny wielodzietne, no były takie dziwnie postrzegane. Tylko na tym się zatrzymam. Dziś, wczoraj miałam przyjemność być na takiej uroczystości rodzinnej, wesele i było kilka rodzin właśnie z dzieciakami na tej uroczystości. Czwórka dzieciaków. Podeszłam do tej rodziny i po prostu pogratulowałam i chwilę pobyłam w otulinie tej rodziny. Naprawdę to jest tak ogromna wartość dodana dla naszej ojczyzny, ale dla naszego państwa. Dzietność jest naprawdę elementem numer jeden i teraz wszystkie organizacje, cała sytuacja obecnie rządzących powinna bardzo mocno się skoncentrować i skupić na tym, co jest najważniejsze. Dzietność w naszym kraju jest bardzo niska i temu należy poświęcić nie tylko konwent, nie tylko pakty związane z rodziną, pakty związane z demografią. Też w tym pakcie, który też został podpisany przez wymienione osoby, repatriacja była bardzo mocno też poruszana. Mieliśmy wspaniałych prelegentów, którzy na ten temat się wypowiadali o repatriacji, o możliwości właśnie zapraszania tych rodzin. Wiemy, że te osoby to są Słowianie, więc ta kultura i ta tożsamość ich jest bardzo zbieżna z naszą tożsamością.
No to są przede wszystkim Polacy.
Dokładnie, to są też Polacy, oczywiście, przede wszystkim. Ale osoby, które no, zapatrują się i no i tutaj sprawy związane z kulturą, ale i z religią, to wszystko jest bardzo istotne.
Pani poseł, a podobają się pani propozycje minister zdrowia, pani Sobierańskiej-Grędy na reformę służby zdrowia? To coś da w ogóle?
Panie redaktorze, tak, chyba to było 8 lipca bieżącego roku. Konferencja pani Sobierańskiej-Grędy, pani minister zdrowia. I tutaj bym tak troszeczkę z żartem, ale czy to były propozycje zdrowia, to by miała wielką wątpliwość. Bo tego rodzaju kwota jak 240 zł na brutto za jedną godzinę pracy lekarza, przy tych sytuacjach, które miały obecnie miejsce, to wiem, że środowiska medyczne, środowiska lekarskie, no to tak zrobiły duże oczy, żeby nie powiedzieć, że parsknęły śmiechem. Są różne specjalizacje i ja osobiście uważam, że powinno to być rozgraniczone. Tak jak jest w innych zawodach, są specjalizacje, nominacje i są rozgraniczenia, więc ta kwota na pewno nie zaspokaja potrzeb, nie zaspokaja umiejętności, stażu pracy, bo inaczej przecież powinna być traktowana osoba, właśnie rezydent, inaczej traktowana osoba, która ma specjalizację chociażby neurochirurdzy i wiele, wiele innych zawodów.
No, czyli no, co, te limity wynagrodzeń? To nie jest pani zwolenniczką tego?
Ja jestem zwolenniczką progów kwotowych w pensjach lekarskich. Więc jakieś
czyli
konkretne progi w stosunku do...
Tym
dokładnie,
więcej...
staż pracy, doświadczenie i specjalizacja. W tą stronę. Takie jest moje myślenie w tych sprawach.
A to nie jest tak, że potem sobie lekarze, jak zobaczą te limity w publicznej służbie zdrowia, to uznają, że prywatnie zarobią więcej i po prostu porzucą publiczną służbę
zdrowia? I dlatego,
panie
redaktorze, powinna być rozszerzona sieć akademii medycznych, uniwersytetów medycznych, żeby była większa konkurencja w tym zawodzie. To jest jedna sprawa. I druga sprawa to jest i pan płaci podatki, i ja, i wszyscy my płacimy podatki. Mamy studia bezpłatne. To są bardzo, bardzo drogie studia. Nas, podatników, te studia medyczne, sześcioletnie, kosztują bardzo dużo pieniążków.
Tak,
no ale
prawda.
Z całym szacunkiem nieraz lekarze wykształcą się, zdobędą też specjalizacje i wyjeżdżają poza obszar naszej ojczyzny. No nie jest to właściwe. Ja już nie mówię o etyce, o moralności, bo to są piękne
pani
słowa.
Poseł, niektóre
ale
kwoty,
mówię o realiach finansowych.
Niektóre kwoty, jakie tu jeśli chodzi o zarobki lekarzy, padają w ostatnich tygodniach, to ja myślę, że nie opłaca się lekarzom wjeżdżać, bo nie wiem, czy tyle zarobią w Niemczech,
tak,
czy w Szwecji.
Tak, ma pan rację, bo nawet w Stanach Zjednoczonych lekarze nie zarabiają, a i lekarze w Stanach Zjednoczonych ubezpieczają się z własnych finansów. Tu u nas też ten element ubezpieczenia błędów medycznych powinien być pokrywany z kieszeni konkretnej osoby. Tak mi się wydaje. Bo
czyli co, jaki jest plan
jest
waszej partii na to, żeby naprawić tę sytuację w służbie
rozdzielenie
zdrowia?
Służby zdrowia na prywatną
i publiczną.
Dokładnie, na stricte prywatną, tych osób, które stać na leczenie się prywatne, ale jest ogromna ilość osób, których nie stać na leczenie prywatne. Więc totalne rozgraniczenie tych dwóch elementów.
A czy ci, co leczą się prywatnie, to wtedy powinni płacić składkę zdrowotną? Bo powiedzą, że skoro ja się leczę prywatnie, to dlaczego mam utrzymywać jeszcze publiczną służbę zdrowia?
To jest bardzo dobre pytanie i nad tym trzeba by się było zastanowić. Ale co i jak, to na tą chwilę może się nie wypowiem. Ale składka jakaś ogólna powinna być, bo tak inne kraje też taki proceder robią. I no to jest temat do rozważań, do analizy, ale dość szybkiej analizy.
I jak rozumiem, otwarcie też tych kierunków medycznych postulujecie, bo już pani o tym mówiła, że jak
tak,
najwięcej studentów.
Tak. Tak, zrobić konkurencję. I jak są uniwersytety czy akademie medyczne konkurencyjne, jest tego więcej. Każdego roku będzie opuszczało więcej adeptów medycyny i w ten sposób będzie właśnie ta konkurencyjność.
Pani poseł, tak na koniec jeszcze chciałbym wrócić do tematu związanego właśnie osobiście z panią poseł, bo pod koniec czerwca informowała pani o tym, że zniszczona została flaga Łomży, która była wywieszona przy pani biurze poselskim tutaj niedaleko. Udało się sprawcę namierzyć?
Panie redaktorze, na tą chwilę nie udało się sprawcy namierzyć, ale wiem, że są kamery. Sprawca sobie nie zdawał sprawy, że są kamery. I wie pan co, jestem nauczycielem i odwołuję się do tej nieciekawej osoby, która pod wpływem nie wiem czego, jakich emocji, jakich zachowań uczyniła ten niczemu niepotrzebny wandalizm. Więc odwołuję się do jego emocji. Emocje można wyrzucić w postaci sportu, w postaci ciężkiej pracy. Są różne metody. Jak chcę, to zapraszam go na socjoterapeutyczne spotkanie, nie tylko poselskie, ale socjoterapeutyczne i możemy porozmawiać, jeśli ma jakiś taki wewnętrzny kłopot. No dużo osób jest dzisiaj sfrustrowanych, nie tylko polityką, ale codziennością, codziennym życiem. Niektórzy się frustrują nawet pogodą, ale górale mówią, że to pogoda to po prostu zależnie jak się człowiek, pogoda jest albo nie jest, a też jest zależna od ubrania. Ale wracając do tego aktu wandalizmu, nie wiem, apeluję do tej osoby, nie wiem w jakim celu to zrobiła, czy pomyliła, znów właśnie tu akcent, tak mi niektóre osoby tu informują, informowały, że może pomyliła z flagą ukraińską. Też jest to zły kierunek. Wydaje mi się, że to taki no, nieprzemyślany akt, nie wiadomo czego, więc ku refleksji tą osobę, odwołuję tą osobę do refleksji i do edukacji, jeśli cokolwiek pomyliła.
A ta flaga wróci?
I niech szanuje.
Na drzewiec
tam, oczywiście, że tak? Wróci. Oczywiście, jestem konkretną osobą i wróci, wróci jak najbardziej. Muszę kupić właśnie uchwyt, bo ten uchwyt został wyłamany, więc muszę kupić dwa uchwyty i znów tak jak było, tak będzie. Czy się wandalowi podoba, czy nie? Tak będzie. Będzie flaga łomżyńska, bo jestem właśnie z tego miasta i będzie flaga nasza polska narodowa.
Naszym gościem dnia była dzisiaj pani poseł Bogumiła Olbricht z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam radiosłuchaczy i miłego dnia państwu życzę. Bez wandalizmu.
Nasz gość dnia.